A o czym u nas dziś? Kampania prezydencka w Polsce rusza na dobre. Do stawki kandydatów dołączyli Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej oraz Karol Nawrocki popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski bez trudu w prawyborach pokonał ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Z kolei PiS zdecydował się na kandydata spoza polityki. Karol Nawrocki jest historykiem, prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, a tak mówił w swoim pierwszym przemówieniu po ogłoszeniu jego kandydatury.
Polska to moja miłość, dlatego jestem gotowy zostać prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Jestem gotowy, bo całe życie jestem z wami, jestem obok was, znam Polaków i rozumiem wasze potrzeby. Tak, jestem jednym z was. Chcę zostać waszym prezydentem, bo wiem i rozumiem, że Polska, żeby mogła być, to musi być wielka, bo trzeba bronić Polski, trzeba bronić naszych wartości, nie pozwolić na zabranie nam symboli i ograniczanie naszej suwerenności.
Ostatnie sondaże pewne zwycięstwo w drugiej turze głosowania dają Trzaskowskiemu, na którego chce zagłosować prawie 50% Polaków, na Karola Nawrockiego, popieranego przez PiS, 26%. Politycy Koalicji Obywatelskiej doskonale pamiętają jednak dotkliwą porażkę sprzed 10 lat, kiedy ich kandydata u progu kampanii Bronisława Komorowskiego popierało 56% Polaków, a Andrzeja Dudę zaledwie 17%. Jak pamiętamy, głosowanie skończyło się zwycięstwem Dudy. A tak o kandydaturze Karola Nawrockiego mówi publicysta tygodnika Do Rzeczy Karol Gac.
To jest bardzo ciekawy ruch. Ruch, o którym ja już mówiłem kilka miesięcy temu. Ruch, który może Prawu i Sprawiedliwości się opłacić, ale na pewno, to trzeba podkreślić, zarówno przed Prawem i Sprawiedliwością, jak i przede wszystkim przed Karolem Nawrockim, ogrom ciężkiej, tytanicznej wręcz pracy. Po pierwsze, by zbudować jego rozpoznawalność, bo nie ma najmniejszych wątpliwości, że pomimo tego, że Karol Nawrocki jest prezesem IPN-u, to ma słabą rozpoznawalność wśród społeczeństwa, nawet wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, co pokazują różne badania i nie tylko. Po drugie, Karol Nawrocki nie jest politykiem. On bierze udział oczywiście w życiu publicznym z racji urzędu, który sprawuje, ale faktem jest, że musi się wielu rzeczy nauczyć. Tych w polityce, jak i także tych czysto osobowościowych, czy też tych dotyczących kompetencji miękkich, dotyczących przemawiania, dotyczących wielu innych kwestii, które politycy ćwiczą i których częściowo zabrakło podczas jego przemówienia w hali Sokół. Rozumiem, że było mało czasu na przygotowanie, rozumiem, że właściwie na przygotowanie się miał tylko dzień czy dwa. Nie zmienia to faktu, że dużo pracy przed nim i przed całym sztabem.
I jeszcze jeden głos, mówi publicysta Wprostu Michał Kaźmierczak.
Wydaje mi się, że w obecnej sytuacji jest to najlepszy ruch i Prawo i Sprawiedliwość chce powtórzyć sukces 2015 roku. Zresztą mówi się nieoficjalnie o tym, że Karol Nawrocki jest modelem 2.0 Dudy, tak się mówi. I wszystko na to wskazuje. Jest to w tym momencie kandydat, który nie ma obciążenia politycznego, nie jest powiązany z żadną aferą, a tych Prawo i Sprawiedliwość miało dosyć sporo ze swoich kadencji, więc zresztą sam Jarosław Kaczyński określił go jako kandydata obywatelskiego, o ile dobrze pamiętam, przy namaszczaniu go na to stanowisko, na tę funkcję. Więc jest to kandydat, który jest z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości w tym momencie jedynym dobrym wyborem. Był Przemysław Czarnek, natomiast nie oszukujmy się, elektorat miałby problem z wyborem właśnie jego osoby, chociaż jest bardzo często porównywany do polskiego Donalda Trumpa ze względu na niewyparzone usta, może tak to określę, na dosyć cięte wypowiedzi, na sprawne riposty, natomiast też jest związane dosyć mocno z Prawem i Sprawiedliwością, trochę mocno z mizoginizmem, troszeczkę z takim nie do końca światowym obyciem, tak bym to określił. I to myślę, że temu bardziej liberalnemu skrzydłu elektoratu mogłoby przeszkadzać.
Widzieliśmy Karola Nawrockiego w kilku wywiadach, on jest teraz prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, także mieliśmy to niedzielne jego wystąpienie. Pytanie jest takie, być może to jeszcze jest na wyrost, ale po tym, co do tej pory widzieliśmy i o nim wiemy. Czy to jest ten rozmiar kapelusza? Czy to jest ten poziom talentu retorycznego, sprawności językowej, wiedzy, żeby
po prostu te wybory wygrać, żeby chociażby w debacie pokonać czy to pana Mentzena, czy to Rafała Trzaskowskiego.
Wydaje mi się, że Karol Nawrocki jest bardzo zgrabnym mówcą, radzi sobie dosyć dobrze. Wydaje mi się, że też będzie w stanie ująć elektorat tym, co mówi i w jaki sposób przemawia. Oczywiście przy Rafale Trzaskowskim i przy jego rozpoznawalności będzie miał spory problem, bo to jest różnica w tym momencie według nowych badań około ponad 20 punktów procentowych, tak, żeby nadgonić, więc ta praca przed nim jest gigantyczna. W przypadku pana Mecena myślę, że będzie zdecydowanie bardziej punktował niż kandydat Konfederacji. Natomiast pojawiła się ostatnio bardzo ciekawa też teza na temat tego, że nawet jeśli Karol Nawrocki nie wygra w tych wyborach, to na pewno zarobi, podobnie jak Rafał Trzaskowski w poprzednich wyborach prezydenckich, na rozpoznawalności dla swojej partii. I być może wystawieniem Karola Nawrockiego Prawo i Sprawiedliwość tak w zasadzie nie celuje w zwycięstwo, tylko celuje w kolejne wybory. I myślę, że przy takim rozwiązaniu namaszczenie Karola Nawrockiego na prezydenta Rzeczpospolitej w nadchodzących wyborach może mieć dużo bardziej dalekosiężny skutek, niż nam się w tym momencie wydaje.
Czy to jest tak, że Rafał Trzaskowski może spać spokojnie, że ma faktycznie tę bezpieczną przewagę, chociaż politycy Platformy podkreślają, żeby nie popełnić tych błędów z 2015 roku, kiedy Bronisław Komorowski wydawało się, że ma zwycięstwo w kieszeni. Nawet pamiętam takie słynne okładki, gdzie słupek, który był przy Bronisławie Komorowskim, był do nieba, a z kolei przy Andrzeju Dudzie gdzieś był tam przy ziemi. Bo być może faktycznie te szanse są bardziej wyrównane, niż może nam się wydawać. Mieliśmy sprawę chociażby zdejmowania krzyży w Warszawie, takiego rozporządzenia wydanego przez Rafała Trzaskowskiego, i takie być może drobne rzeczy dla niektórych teraz mogą mu bardzo ciężyć jednak w społeczeństwie, które jest centrowo konserwatywne w Polsce nadal.
Tak, my jesteśmy centroprawicą, jeżeli chodzi o społeczeństwo. To absolutnie się z tobą zgadzam, masz rację. Natomiast wydaje mi się, że w 2015 roku, kiedy prezydent Komorowski przegrał wybory, chociaż oczywiście w każdych sondażach występował na pierwszym miejscu, mieliśmy do czynienia nie tylko z przesytem samym prezydentem Komorowskim, ale również liberalnym centrum, czyli Platformą Obywatelską. Platforma Obywatelska wówczas dostała również ogromne cięgi w wyborach parlamentarnych. Ludzie mieli troszeczkę dosyć tego zacementowania władzy, do której ona doprowadziła, bo tak to troszeczkę wyglądało, a dopełnieniem było kolacje USOWy, tak? I teraz zwróćmy uwagę na to, że w tych wyborach, w których w ubiegłym roku, w październiku, przegrało Prawo i Sprawiedliwość, doszło do tego samego momentu, czyli Prawo i Sprawiedliwość de facto nie przegrało, w mojej ocenie, dlatego że, nie wiem, gorzej prowadziło kampanię. Ludzie byli po prostu bardzo zmęczeni kolejnymi aferami, kolejnym betonowaniem władzy, butą i pychą, bo wbrew pozorom Polacy bardzo zwracają na to uwagę.
Czy to też nie jest problem Platformy Obywatelskiej, bo wszyscy wiemy, że jednak idą dosyć ciężkie czasy. Wszystko to widzimy, trochę ta inflacja zelżała, ale chociażby na horyzoncie są podwyżki cen energii w przyszłym roku, co prawda zamrożone, no ale gdzieś z tyłu głowy wszyscy mają to, że będzie drożej. Czy to nie będzie też taki cios i problem związany z Platformą Obywatelską dla wielu Polaków, że te nadzieje, oczekiwania były bardzo duże, wyśrubowane? Też wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość dosyć wysoko postawiło tą poprzeczkę, chociażby realizując i dowożąc te problemy socjalne, i teraz Platformie będzie bardzo ciężko do tego poziomu doskoczyć i te wygórowane, być może nierealne nawet, aspiracje Polaków zrealizować.
Wydaje mi się, że Platforma Obywatelska ma szansę na to, żeby sprostać temu zadaniu. Zresztą ostatnie badania dotyczące 800+ wykazały, że tych osób, które chciałyby zrezygnować dobrowolnie z tego dodatku na rzecz niższych podatków, nie wiem, prostszych dróg i innych inwestycji, jest naprawdę w Polsce bardzo dużo, i to był odsetek, zdaje się, rzędu 60% respondentów, więc myślę, że tak w zasadzie nasze oczekiwania nie są aż tak duże, jak sobie wyobrażamy, ale też być może nie dociera jeszcze do nas na przykład świadomość tego, że ciągłe zamrażanie cen energii doprowadzi do sytuacji, w których naprawdę będziemy płacić fortunę. Poza tym Platforma Obywatelska ma sporo do rozegrania, co związane jest z finansami, które popłyną do nas i już płyną z KPO, więc my możemy sobie z tym poradzić, dobrze rozdysponowując te pieniądze, które otrzymamy. Więc to jest niewątpliwie dla nich na plus. Natomiast jeżeli nie uda im się to, to Prawo i Sprawiedliwość ma już asa w rękawie, który notabene też się nazywa Karol Nawrocki, którym zagrało też podczas poprzednich wyborów, czyli jeżeli wam się nie uda Platformo podczas tej kadencji, to my wyjdziemy za 4 czy też 5 lat na gotowe. Bo tak działa Prawo i Sprawiedliwość. Oni w pewnym momencie odchodzą, zostawiają wszystko, czekają, aż następca się wyłoży na tym, co zostało, i później wchodzą po prostu jako zwycięzcy. No i jest to doskonałe podejście do polityki. No, bardzo skuteczne, o tak bym to ujął.
A jakie jest państwa zdanie? Kto będzie następnym prezydentem Polski? Tymczasem to tyle na dziś. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.
Thank you.